NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie po pełnej emocji piątej kolejce Ligi NFL. Widzieliśmy naprawdę mnóstwo świetnych widowisk. Kończyły się często w ostatnich minutach, do czego ja już jestem przyzwyczajony jako kibic Oakland Raiders. Jack Del Rio ma naprawdę stalowe nerwy, ale naprawdę było mnóstwo świetnych pojedynków. Co ciekawe, to nie było wydarzenie, które najbardziej rozgrzało Amerykanów. Podobno wszystkie ulice opustoszały w momencie, kiedy trwała druga debata prezydencka pomiędzy Donaldem Trumpem a Hillary Clinton. Łukasz jest właśnie ze mną. Cześć, Łukasz.
Cześć, witam.
Jak wrażenia po debacie?
Debata rzeczywiście była soczysta. Pewno krwista była. Kilka dni przed debatą opublikowano to słynne już dzisiaj wideo, w którym Donald Trump się przechwala, że nie może się powstrzymać, kiedy widzi piękną kobietę, co to nie zaprawia z nimi, na co te kobiety ją pozwalają, tylko wyłącznie dlatego, że jest celebrytą, że jest gwiazdą. No i wiadomo było, że rzucą się sobie do gardeł Donald Trump i Hillary Clinton. I wszyscy w Ameryce tutaj żartują, a to są żarty z pogranicza naprawdę czarnego, barokowego, można by powiedzieć, humoru, że no... Tak dorosła, tak dojrzała demokracja doprowadziła do tego, że Amerykanie, jakby nie było potęga gospodarcza i militarna, muszą dokonać wyboru między kandydatem fatalnym i bardzo złym. I ludzie rozkładają ręce, rozglądają się na prawo i lewo. I jak to możliwe, że dwie tak duże partie doprowadziły do tego, że no, będą, że reprezentują w wyborach tak, no, takie postaci, na które trudno postawić któremukolwiek z wyborców.
No ale tak jak mówię, słyszałem, że ulice w miastach pustoszeją, że wszyscy siedzą przed telewizorami i słuchają, co się wydarzy, no bo co prawda mówisz, tutaj jedna taśma poszła z tym, jak Donald Trump wyraża się o kobietach, ale za to Donald Trump też miał argumenty i przyprowadził kobiety, które kiedyś miały kontakt z mężem Hillary Clinton, z Billem Clintonem, więc mówię, każda strona daje ostro i no teraz to już mówię, ostatnie chwile przed wyborami to te emocje tylko rosną i sport trochę na tym cierpi, no ale może już niedługo, bo to wszystko ucichnie.
Wszystkie wątpliwości rozwiała mi już pierwsza debata, która miała jeszcze lepszą oglądalność i ta debata rywalizowała bodajże Sunday Night Game i więcej ludzi oglądało tę debatę prezydencką, którą można oglądać tak naprawdę raz na 4 lata. No i w przypadku tegorocznych wyborów mamy no, dwie postaci, które naprawdę nie przebierają w środkach, obrzucają się mięsem równo, naprawdę, więc no, nawet fajnie się to ogląda, muszę ci powiedzieć.
A propos tego, wystartowała też wczoraj Liga NHL. Obejrzałem pierwsze spotkanie Toronto Maple Leafs
z Ottawa Senators.
Dokładnie, z Ottawa Senators i ten debiutant Matthews no, zagrał kosmiczny mecz. No naprawdę świetnie się to ogląda. Co ciekawe, oglądałem ten mecz w TVP Sport, ale nie, oczywiście akurat nie mam telewizora tu, gdzie teraz mieszkam. Oglądałem to na stronie internetowej. Transmisja absolutnie za darmo i tam komentatorzy naprawdę robili świetną robotę. Naprawdę nie spodziewałem się takiego poziomu. No i kurczę, no fajnie. NFL mamy w polskiej telewizji, NBA mamy w polskiej telewizji, teraz wróciła NHL. Tylko się cieszyć. Dobra, tyle o takich... Tylko o tych sprawach mniej ważnych dla nas, bo dla nas najważniejszy jest futbol. Zaczynamy podsumowania wydarzeń z ostatniej kolejki. Zaczynamy od spotkania, co ciekawe, może nie hitu kolejki, ale tego, które jest nam najbliższe, a przynajmniej tobie najbliższe. Indianapolis Colts grało z Chicago Bears. Ty byłeś w Indianapolis. Powiedz, miasto kocha NFL mimo tych porażek?
Jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem Indianapolis jako miasta. Naprawdę bardzo fajne, małe stosunkowo jak na Stany Zjednoczone, jak na NFL miasto, ale bardzo, bardzo ładne, bardzo piękne, architektonicznie czyste, pięknie ulokowany stadion. Można przejść się po fajnym śródmieściu Indianapolis i później 15-minutowy spacerek na stadion. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie, szczególnie jeżeli zderzymy takie Indianapolis na przykład z Detroit, które naprawdę odczuło bardzo mocno piętno kryzysu gospodarczego i ciągle nie podniosło się z kolan. W Indianapolis takiego kryzysu absolutnie nie widać. Lucas Oil Stadium jest fenomenalny. Naprawdę doskonały, no, przepiękny obiekt. Pogoda była świetna. Mieliśmy ponad 20 stopni Celsjusza, bezchmurne niebo, więc dach na Lucas Oil Stadium był otwarty. Atmosfera naprawdę niesamowita. I jedno, co rzuciło mi się w oczy, to To chyba pochodna tego, że Chicago i Indianapolis są stosunkowo blisko od siebie z geograficznego punktu widzenia. Bardzo dużo rodzin, bardzo dużo par, czy to małżeństw, czy par przyjaciół, które były podzielone. Ręka w rękę szli obok siebie kibice Indianapolis Colts i Chicago Bears. Jedni kibicowali drugim, na trybunach równie głośno było słychać let's go Colts, to let's go Bears. Naprawdę, bardzo, bardzo fajna sytuacja i oglądaliśmy ten mecz z grupą kibiców i no wiadomo, każdemu mogą podskoczyć nerwy. W pewnym momencie jeden z fanów Colts zaczął w pewnym momencie przeklinać po angielsku, rzucać te przysłowiowe F-bombs. Mhm. I no, zastanowiła nas reakcja kibiców. Od razu odwróciło się w jego kierunku kilka osób i zwróciło mu uwagę. Bardzo uprzejmie. I wyobraź sobie, gość przeprosił za swoje zachowanie i do końca meczu kibicował już w bardzo kulturalny sposób. Zastanawialiśmy się, jak taka sytuacja wyglądałaby w Polsce na jakimś stadionie ekstraklasy. Czy ktoś ośmieliłby się jakiemuś kibicowi zwrócić uwagę, żeby nie przeklinać? I jaka byłaby reakcja tego przeklinającego kibica?
No to wiesz co, mi się wydaje, że szczególnie, że to takie spotkanie no dosyć bliskich sąsiadów, jeżeli chodzi o lokalizację. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji by w ogóle nie doszło, bo taki kibic by się nie mógł znaleźć w tym sektorze, gdzie siedzą gospodarze. Właśnie ze względu bezpieczeństwa, bo tam raczej by nikt nie przepraszał, tylko by pewnie wyjaśnił to winy. W inny sposób. Ale tak jak mówisz, Liga NFL ma swoje też jasne, piękne strony. Kolejna piękna strona, o tym też muszę wspomnieć, bo przeczytałem o tym stosunkowo już niedawno w ostatnich dniach, ale chyba tydzień temu, a zapomniałem w PIXX o tym powiedzieć. Dan Schneider, właściciel Washington Redskins, znaliśmy go jako no, futbolowego skurczybyka. No on się tam nie patyczkuje, jeżeli chodzi o swoich pracowników. Znany był też z miłości do RG3. Zrobił wszystko, jak zakochał się w nim, to zrobił wszystko, żeby go mieć. Dostał jego, później stawiał często na swoim, żeby on dostał te swoje szanse. Nawet jak się nie sprawdzał, w końcu uległ, no RG3 odszedł. Ale nie o tym chciałem mówić. Właśnie w ostatnich dniach przeszedł przez Haiti huragan, który no, zrobił ogromne szkody na wyspie. A Dan Schneider zapakował, z tego co czytam, to dwa samoloty z jedzeniem i wysłał do potrzebujących. Fajny gest, dla niego to pewnie nie było jakieś wielkie obciążenie, facet jest multimiliarderem, ale taki ruch też pokazał tej swojej ciepłej strony, nie? Bo znaliśmy go z zupełnie innych zachowań.
Tak, bardziej, że on to firmował, logo, ta akcja była no, pod firmowana jego nazwiskiem. Taki pozytywny PR bardzo pomaga w tej chwili Washington Redskins, bo pamiętamy, że toczy się w tej chwili taka nagonka na ekipę z Waszyngtonu ze względu na ich nazwę, która obraża mniejszość tych mniejszość indiańską, mniejszość tych Native Americans, jak to się ładnie, politycznie poprawnie mówi tutaj w Stanach Zjednoczonych, więc Snyderowi zależy na tym, żeby w jakimś pozytywnym sposób mówić o Washington Redskins, ale nie jest to przecież odosobniona akcja, bo wszystkie kluby NFL prowadzą daleko zakrojoną akcję charytatywną. W tej chwili, w tym miesiącu widzimy na boisku całą masę różowych akcentów. Liga NFL stara się pomóc, stara się przywołać w pamięci wszystkich sprawę walki z rakiem piersi. A nawet w przerwie meczu, na którym byłem, cały stadion został wypełniony kobietami, które no, wygrały walkę z rakiem. Wszyscy ubrani na różowo i wszyscy starają się mówić o tym w tej chwili i pomóc w zbiórce pieniędzy właśnie na ten szczytny cel. Ale takich akcji charytatywnych jest cała masa organizowanych na poziomie klubów czy przez poszczególnych zawodników.
Jasne, ale wiadomo, że takie akcje mniej się sprzedają, nie wiem czy też słyszałeś, Oakland Raiders, San Francisco 49ers, dwa niby zwaśnione kluby, kibice bardzo się kochają przyjaźnią, a mimo wszystko organizacje potrafiły się porozumieć i też w tym roku chyba tuż po drafcie w okolicy z Oakland spaliła się szkoła i wiem, że jakiś tam ten kampus no, bardzo został zniszczony. Odbudowanie kosztowało no, duże pieniądze, szkoły na to nie było stać. a organizacja Raiders i 49ers wspólnie zdecydowały, że pomogą tej szkole i zrobiły zbiórkę, zebrały pieniądze i szkoła miała być odbudowana w najbliższym czasie. Więc to wcale nie jest tak, że w lidze mamy same gwałty, same pobicia, że tylko kibice Raiders są najgorsi na świecie, że nie potrafią się zachować w Baltimore czy coś, bo to nie jest tak. To tu po prostu te sprawy się dobrze sprzedają, ale tak jak w życiu, nie? Okej, to tyle o tej dobrej stronie. Porozmawiamy teraz już czysto o drużynach. Zaczynamy od pytania Sotisa, a to rozszerzymy też na inne drużyny, innych quarterbacków. Sotis nas pyta, co dalej z quarterbackami Cleveland Browns? Co się dzieje? Kto będzie rozgrywającym w przyszłym tygodniu? Od razu informacja z ostatniej chwili. Będzie to Cody Kessler, ale chyba warto porozmawiać o tym szerzej. Co, Łukasz, sprawia, że ta drużyna ma tak wielki pech? Czy to jest tylko pech? Czy to są błędy gremium menedżerskiego i po prostu wybierali zawodników kontuzjogennych bez przyszłości?
W tym sezonie to zdecydowanie pech. Trudno tutaj oskarżać kogokolwiek o zły dobór personelu. No, najpierw można było powiedzieć, że jest to zawodnik z sporą przeszłością, jak chodzi o kontuzję. No i zachował się trochę nieodpowiedzialnie przy tej kontuzji. Mógł sobie człowiek odpuścić, nie ryzykując kolizji z o wiele cięższym od siebie zawodnikiem. Skończyło się tak, jak się skończyło RG3. W tym sezonie już nie zagra. Teraz mamy kontuzję Josha McCowna, który podobno już jest bardzo bliski powrotu na boisko, który wznawia treningi i kto wie, czy za tydzień, dwa tygodnie nie zobaczymy go z powrotem na boisku. No i teraz Cleveland są zmuszeni grać z kolejnym rookie quarterbackiem. Ta karuzela w Cleveland kreci chyba karuzela quarterbacków kręci się najszybciej w lidze. Kilkanaście nazwisk przewinęło się im przez pozycję startera w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Trudno jakąkolwiek stabilizację, trudno o budowanie drużyny, jeżeli nie ma się kogoś, kogo można potraktować jako fundament na tej najważniejszej pozycji. Ale w tym sezonie ewidentnie spisuje to na kart pecha. Mhm.
A kto może być w przyszłości quarterbackiem Cleveland Browns, to tego też nie wiemy, ale tych nazwisk po sezonie już mówimy, no raczej kilka będzie dostępnych, przynajmniej Jimmy Garoppolo, Kirk Cousins za ogromne pieniądze będzie prawdopodobnie też do wzięcia. Ryan Fitzpatrick ostatnio zasłynął z tego, że lubi rzucać interception, no ale w ostatnim spotkaniu akurat nie rzucił, z tego co kojarzę, no ale w poprzednich dwóch kolejkach popisał się no dużą skutecznością, jeżeli chodzi o podania do cornerbacków. Sam Bradford świetną formą wypracowaną w Vikings pokazał, że chyba ma tam przyszłość, a w tym przypadku co dalej z Teddy Bridgewaterem. No i Philip Rivers, też zawodnik, który jest już praktycznie na schyłku swojej kariery. Może sobie dobrze dorobić, ale czy Cleveland na to stać? I może poprzez właśnie Cleveland porozmawiamy na razie o tych nazwiskach. Co sądzisz? Czy ktoś z tych nazwisk ma szansę wylądować w Ohio, czy nie? I co ewentualnie z przyszłością tych zawodników, twoim zdaniem?
Trudno powiedzieć. No w tej chwili tak wszyscy, w cudzysłowie, czekają się Cleveland i traktują to jako miejsce lądowania wszystkich takich zawodników drugiego, tego gorszego sortu. Jeżeli ktoś jest za słaby, żeby utrzymać się w jakimś klubie, no to okej, Cleveland byłoby dla niego fajnym miejscem do lądowania. Niekoniecznie tak się może zdarzyć. Cleveland będzie miało sporo pieniędzy do wydania i ten front office w Cleveland wydaje mi się, że w tym sezonie się troszeczkę ustabilizował. Mają trenera z głową na karku, Sashi Brown, który jest takim super menedżerem generalnym, który ma sporo władzy w tym klubie, też wydaje się być człowiekiem, który jest w stanie doprowadzać do kompromisu i sprowadzać lepszych zawodników. I mówiliśmy też kilka razy, że Cleveland owszem przegrywają mecze, ale nie pozwalają sobą pomiatać, tak jak zdarzyło się to na przykład, nie wiem, Chicago Bears już w tym sezonie kilkakrotnie, z mojego tutaj podwórka. Ale rzeczywiście przewiduję, tak jak powiedziałeś, że po sezonie będziemy mieli sporo roszad na pozycji rozgrywającego. Już zaczęło się w zasadzie teraz, bo ta renegocjacja kontraktu Colina Kaepernicka jest to bardzo ciekawa.
No właśnie,
sytuacja.
To chyba też główny punkt tego tygodnia. Co spowodowało twoim zdaniem, że Colin podpisał nową umowę, renegocjował kontrakt, wywalczył sobie tym kolankiem, czy nie? O to poszło?
Nie, absolutnie. Kaepernick podpisał gorszy kontrakt, ta renegocjacja kontraktu stawia go jeszcze w gorszej sytuacji niż było wcześniej. Kaepernick trochę wykopał sobie dołek pod własnymi nogami, który w tej chwili wpadł, ale kto wie, no, co on ma do ugrania. Tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje w głowie. Według starego kontraktu Kaepernick miał zagwarantowane pieniądze w przyszłym sezonie, jeżeli w tym roku doznałby kontuzji. Jeżeli nie byłby gotowy do gry w przyszłym sezonie, 49ers musieliby mu zapłacić wszystko, co mieliby do zapłacenia. Mówimy chyba o kilkunastu, 14 czy 17 milionach dolarów. Porę negocjacji na wypadek kontuzji, jakiejkolwiek kontuzji Kaepernicka, 49ers nie wiszą mu żadnych pieniędzy. Muszą jedynie podjąć decyzję na podstawie tego, dotyczącą tego, czy zostanie w klubie, czy nie, przed końcem marca. I od razu, skoro 49ers nie są już zależni od tego, nie ryzykują w zasadzie niczym, nagle się okazuje, że Kaepernick jest gotowy do gry. Tak naprawdę chodziło z umieszczeniem Kaepernicka na ławce tylko i wyłącznie o pieniądze. Jeżeli Kaepernick doznałby kontuzji, Ninersi musieliby mu zagwarantować w 100% pieniądze za przyszły sezon. W tej chwili nie muszą tego robić, Kaepernick pojawi się na boisku.
No właśnie.
Proste jak budowa cepa.
No tak, no ale myślisz, że ta sytuacja z tym klękaniem nie miała zupełnie na to wpływu? Bo mi się wydaje, nie, że było... on mimo wszystko trochę zbudował presję w drużynie 49ers i... No i że oni w końcu ulegli tej presji. Też kibice czas, kibice chyba nawet w ostatnim spotkaniu wykrzykiwali jego nazwisko z trybun. I...
Tak, ale to nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, że gość klęka przychylnie. W tej chwili w każdej drużynie trzech, czterech zawodników, którzy albo będą podnosić ręce do góry, albo będą przyklękać na jedno kolano. Tak szybko jak media przestaną o tym mówić, tak szybko ci zawodnicy przestaną klękać. I sprawa naprawdę przyschnie. W tej chwili chodzi tylko i wyłącznie o wyniki na boisku. No, Glenn Gabbert spisuje się tak, jak się spisuje i stąd biorą się sygnały i z trybun, i z szatni, i trzeba coś z tym bandem zrobić. Trzeba wprowadzić na boisko kogoś nowego, a 49ers mają mocnego rozgrywającego. Przecież o Kaepernicku mówiło się jeszcze parę lat temu, że to jest przyszłość tej ligi, jak chodzi o młode pokolenie rozgrywających. Więc Kaepernick pojawi się na boisku, nawet jeżeli będzie miał kontuzję, Ninersi będą mogli go obciąć po sezonie. Wiesz, to bardzo fajną przeczytałem teorię spiskową, że no, w Tennessee Titans nie sprawdza się Marcus Mariota. Chip Kelly byłby w stanie oddać za Mariotę bardzo dużo. Więc kto wie, może jeżeli Ninersi będą grali słabo, jeżeli będą mieli wysoki wybór w drafcie, czy nie sprowadzą do siebie Marcusa Mariota. Wtedy Tennessee Titans byliby znowu na rynku quarterback.
No tak, ale mówi się też o tym, że Colin Kaepernick to jest właśnie zawodnik, który no, stylem gry bardzo przypomina Mariotę. No i to ma być właśnie ten Mariota w 49ers. Jeżeli on się nie sprawdzi, to może wtedy, bo już też się o tym mówi, że może jednak Chip Kelly nie pasuje do NFL już i powinien wrócić do NCAA.
A, i pod tym zdaniem się podpisuje obiema rękami. Tak naprawdę. Kaepernick ma wszystkie karty, wszystkie opcje w tej chwili otwarte. Jeżeli nagle się okaże, że podniesie tą drużynę z kolan, być może zostanie w San Francisco. Tutaj jest też konflikt charakterów, bo widać, że nie iskrzy między nim a Chipem Kelly. To było widać od samego początku. Oni nie rozmawiali ze sobą bardzo długo. Chip Kelly nie chce się wypowiadać na temat Kaepernicka w momencie, kiedy został namaszczony na nowego trenera San Francisco 49ers. Zobaczymy, co się będzie działo. Ale tych quarterbacków będzie więcej. Popatrz na Tony Romo. Mamy Daka Prescotta w Dallas Cowboys, który no, już w tej chwili chyba wypracował sobie pozycję w tej drużynie i wiadomo na 100%, że to jest rozgrywający w przyszłości. Z drugiej strony Romo ma 37 lat, ma 17 milionów dolarów do zarobienia w przyszłym sezonie.
Według ale wiesz mnie, co, no tak.
Cowboys powinni go obciąć.
Jasne, racjonalnie, zdecydowanie. Ale przecież wiesz, że Jerry Jones go kocha. Myślisz, że Jerry Jones by go zwolnił? Moim zdaniem to jest taka sama miłość jak do Darrena McFaddena. Darren McFadden już był praktycznie na zakręcie, ale Jerry Jones pamiętał go jeszcze z NCAA no i musiał go przygarnąć do siebie, zrobił z niego dobrego running backa i moim zdaniem to właśnie jest coś w tym stylu, że wiesz, gdyby to była inna drużyna i inna sytuacja, to Tony Romo byłby zagrożony, ale w takiej sytuacji mi się wydaje, że nawet za takie pieniądze no Romo pozostanie w Cowboys, bo przecież trzeba też przypomnieć, bo może nasi młodsi fani podcastu nie pamiętają, Tony Romo nawet nie był wybrany w drafcie.
No był, dokładnie, był undrafted free agent, zastąpił rozgrywającego, zastąpił Drew Bledsoe. W momencie, kiedy Bledsoe dostał kontuzję, tak samo Doug Prescott w tej chwili zastępuje Tonego Romo. Jeżeli Tony Romo wróci i nie będzie grał na wysokim poziomie, jeżeli przez jego interception czy przez jakiś błąd Cowboys stracą piłkę, będzie miał niesłychanie gorące krzesło, I myślę, że po sezonie ten romans z Jerrym Jonesem się straci. Dodatkowo Jerry Jones, o tym się już coraz mocniej mówi, traci te wpływy na rzecz swojego syna, na rzecz innych osób, które podejmują decyzje personalne w Dallas Cowboys. Ja osobiście myślę, że czas po niego Romo w Dallas Cowboys się skończy po zakończeniu tego sezonu. Bardzo ciekawa sytuacja jest na linii Chicago-Miami. W Miami mamy Ryana Tannehilla, który z Adamem Gatesem spisuje się kiepsko. Co najlepiej, kiepsko. Natomiast Gates świetnie współpracował z Jayem Cutlerem. Cutler zaczął wyglądać jak normalny rozgrywający, który wykorzystuje wszystkie swoje atuty. Chicago nie chce Cutlera, co do tego nie ma już żadnych wątpliwości. Nie chce płacić Cutlerowi. Adam Gates, wydaje mi się, że nie będzie w stanie naprawić Tannehilla i wycisnąć z niego tyle, ile się da. Tannehill będzie w przyszłym roku kosztował nawet ponad 20 milionów dolarów, więc nawet drogi Cutler byłby tańszy niż Tannehill w Miami Dolphins. Co wiecie, nie dojdzie do takiej wymiany kiedyś w przyszłości. No i mamy te nazwiska, o których ty wspomniałeś. Garoppolo, Kazik, ktoś z pary Bradford Bridgewater trafi na rynek wolnych agentów. Karuzela będzie się kręcić w przyszłym
No i mówi się o tym, że bardzo chętnie San Diego Chargers przytuliliby jakiś wysoki wybór pierwszorundowy za Philipa Riversa, któremu no już lat, już młodszy nie będzie, nie? I kariera już...
4 lata Philip Rivers i nie wiadomo, gdzie będą grali San Diego Chargers. To drużyna, która będzie miała całą masę dylematów. Czy będzie relokacja do Los Angeles, czy będzie budowanego stadionu w San Diego, co jest coraz mniej prawdopodobne, czy jakiś skok do jakiegoś innego miasta. I Philip Rivers raczej nic tam już nie wygra. I to jest świetny kandydat do tego, żeby go komuś odciąć w tym końcowym etapie jego kariery.
A wiesz co, jeszcze teraz przypomniało mi się jedno nazwisko. Mnie trochę ono drażni, bo kibice, może nie bezpośrednio Cardinals, ale też często właśnie kibice Cardinals składają te ostatnie niepowodzenia drużyny, chociaż ostatnio wygrała bez jego udziału, na barki Carsona Palmera. Moim zdaniem czas Carsona w Cardinals jeszcze się nie skończył i moim zdaniem to jest jeszcze quarterback, który pociągnie tę drużynę do zwycięstw. Tylko problem był w tym, że tak już wcześniej wspominaliśmy, że Arians po prostu grał irracjonalnie, nie korzystał ze swoich atutów i przez to Carson Palmer wyglądał tak, jak wyglądał. Wielu chce go zwolnić, ja widzę przed nim jeszcze przyszłość. Co ty o tym sądzisz?
Ja daję mu jeszcze ze 2 lata w Cardinals. Arizona to jest ekipa, która jest zbudowana do wygrywania teraz. Im okienko zamknie się dokładnie za 2 lata, kiedy Carson Palmer stanie się gorszy, kiedy trzeba będzie dać nowe kontrakty zawodnikom, którzy no, grają na naprawdę wysokim poziomie i dla których przyjdzie czas na te drugie, wysokie, tłuste kontrakty, Cardinals będą musieli albo się kogoś pozbyć, podjąć tę decyzję, no, komu zapłacić, komu pozwolić odejść. Więc Cardinals mają, nie wiem, 2 lata na wywalczenie czegokolwiek i później będzie trudno bez przebudowy i wtedy trzeba będzie to na pole radnych wymienić.
No właśnie, a przy tej okazji też spytam ciebie, jak sądzisz, jak duże szanse mają Cardinals na awans do playoffów?
No coraz mniejsze. Teraz będą mieli stosunkowo ciekawy mecz. No, w zasadzie są w tej chwili w sytuacji, kiedy muszą jak najszybciej dojść do poziomu 50%. Pytanie, jak zachowają się Seattle Seahawks. Czy będzie kryzys tej organizacji? Szczerze mówiąc, wiele osób spodziewało się tego przy słabej linii ofensywnej, przy kontuzjach na pozycji running backa, przy defensywie, która nie jest tak elitarna jak w poprzednich sezonach, przy tych urazach nogi Russella Wilsona. Tam już nam miała się powoli rozrywać, tymczasem Seahawks wygrywają i wygląda też gra na tą dywizję w tym sezonie, więc Cardinals będą potrzebowali 10-11 zwycięstw, żeby wywalczyć tą kartę, a oto może być naprawdę trudno.
No ale o bilans 3-3 już nie tak trudno, bo grają w przyszłej kolejce z New York Jets w Monday Night Football. O tym powiemy na zakończenie naszego podcastu, a wspomniałem o spotkaniach przyszłej kolejki. Zaczynamy więc zapowiedź 6 tygodnia rozgrywek od razu z wysokiego C, przynajmniej moim zdaniem. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Denver Broncos, San Diego Chargers. Denver Broncos mieli w ostatniej kolejce bardzo zimny prysznic włączony przez Atlanta Falcons. Rozpracowała ich gra biegowa. San Diego Chargers też raczej będzie stawiać na grę biegową. Melvin Gordon będzie miał tam dużo okazji do zdobywania yardów. Czy na tyle dużo, żeby zagrozić defensywie Broncos? Jak uważasz?
Myślę, że Broncos się odbiją po tej porażce z Atlanta Falcons, która zaskoczyła mnie. Naprawdę mnie zaskoczyła. Myślałem, że że na Mile High Stadium Broncos poradzą sobie nawet z najlepszą formacją ofensywną w lidze.
Mówiliśmy też o tym,
gorsi w atakach.
Jeszcze tylko dorzucę, bo pamiętam, że wspominaliśmy w ostatnim podcastie, że mówiło się o tym, że jeden z biegaczy, bodajże Freeman,
Coleman,
o właśnie, ma problemy, jeżeli chodzi o grę na takich wysokościach. W spotkaniu okazało się to zupełnie, że to się zupełnie nie sprawdziło.
Prawda? Dokładnie, więc Broncos będą mieli jutro nie na zadanie. Wiele mówiliście o tych problemach z fumble z Melvina Gordona. Wszyscy liczą na to, że zgubi piłkę raz czy dwa razy i pogrzebie swoją drużynę. Wydaje mi się, że Chargers nie będą w stanie zdobyć aż tak dużo punktów. Zresztą mecze między Chargers a Broncos to zawsze są jedne z moich najbardziej ulubionych spotkań. Tam zawsze są powroty. Że jedna z drużyn, nawet jeżeli wypracuje sobie wysoką przewagę na początku meczu, jest w stanie tą przewagę stracić. Zresztą Padiego Chargers przyzwyczaili nas do tego już w tym sezonie. Oni byli w stanie dwucyfrowe prowadzenie tracić w ostatnich kwartach meczy. No, nie daje im zbyt wielkich szans przeciwko Denver Broncos.
No tak, no, ale no, moim zdaniem, wiesz co, też te spotkania były bardzo blisko. Oczywiście liczy się bilans. Jaki masz bilans, tak cię klasyfikujemy, jeżeli chodzi o siłę w NFL, ale mogli też zagrozić, co najmniej w ostatnim na przykład spotkaniu z Raiders. Więc te mają argumenty,
tak,
też.
Wraca chyba... To będzie bardzo ciekawy mecz.
Nie wiem, czy Gates też nie wraca na ten mecz.
No i ważna sytuacja, Garego Kubiaka nie będzie. Trener Denver Broncos ma straszne problemy z migrenami i dostał tydzień wolnego od Johna Elwaya. Jody Camillis, koordynator special teams, poprowadzi Denver Broncos w dzisiejszą spotkanie.
Okej, okay, kolejny mecz już niedzielny o 19:00. San Francisco 49ers grają z Buffalo Bills. Spotkanie odbędzie się w deszczu, w wietrze. Co ciekawe też, jeżeli chodzi o statystyki podaniowe, to San Francisco jest na miejscu przedostatnim w lidze, a Buffalo Bills na ostatnim w lidze. Dodatkowo wchodzi Colin Kaepernick, mamy Taylora, który nie wie, który zawodnik odbiera snapy. Wydaje się, że tutaj będzie gra no, ostra, jeżeli chodzi o biegi. Podań raczej się nie mamy co spodziewać.
Tak, to znaczy, że świetnie wpisuje się LeSean McCoy. Ostatnio coraz lepiej gra Carlos Hyde, który cieszył się z gracza fantasy football, który nawet jeżeli nie punktuje normalnie, to kiedy przychodzi garbage time i quarterbacki 49ers muszą szybko pozbywać się piłki, jest doskonałą opcją do tego. 49ers muszą przelecieć przez całe Stany Zjednoczone i zagrać mecz o 12 lokalnego czasu. Dla Niners będzie to biologiczna 9 rano. Wszystkie drużyny z zachodniego wybrzeża, kiedy muszą grać na wschodzie, spisują się słabiej. Widać to było na przykładzie Arizona Cardinals, która dostała baty niespodziewanie właśnie od Buffalo Bills. Myślę, że ekipa Rex Ryana zaliczy zwycięstwo w tym meczu bez większych problemów.
A jeżeli chodzi o fantasy football, zauważyłeś ruch, jeżeli chodzi o pozyskanie z waiver wire Colina Kaepernicka? Bo ja zwróciłem uwagę na niektórych forach i już tam co bardziej ekstrawagancy gracze już szukają Colina i spodziewają się, że on tutaj sobie troszeczkę pobiega.
Czyli jeżeli masz słabą ławkę rezerwowych, możesz go zawsze dodać do składu, teraz się nikogo niczym nie rezygnujesz. No, nie ma co obcinać ze swoich składów kogokolwiek ważnego, żeby brać Kaepernicka, który ostatnio nie grał, jest kompletną niewiadomą, nie wiadomo jak się spisze, ale z drugiej strony, no, jeżeli nie masz nikogo, jeżeli masz dziurę na tej ławce rezerwowej, można go spokojnie dodać,
może...
zobaczyć co się stanie za tydzień czy dwa obciąć.
Dokładnie, może odpali. Kolejne spotkanie derbowe, Philadelphia Eagles, Washington Redskins. W Waszyngtonie raczej nastroje panowały dobre, przynajmniej w ostatnich tygodniach, ale przyjedzie Philadelphia Eagles i może im te nastroje zepsuć. Szczególnie defensywa Eagles w tym sezonie imponuje moim zdaniem i tutaj Cousins może być naprawdę trudne spotkanie.
Bardzo wyrównany mecz. Wygląda na to, że to będzie bardzo zacięte spotkanie rywali z dywizji. Trudno tutaj wskazać na jakiegoś no, jednoznacznego faworyta, bo z jednej strony, no wiadomo, Eagles zaczęli fenomenalnie, z drugiej strony Washington Redskins coraz bardziej się rozpędzają.
Dwa razy w poprzednim roku wygrali Redskins. Wydaje mi się, że to też może być jakaś sugestia, że mimo wszystko teraz... na swoich śmieciach, no Redskins mogą być groźni.
Mogą być groźni, najbardziej. Teraz mamy do czynienia z całkiem inną Philadelphia Eagles pod wodzą nowego trenera pod nowym rozgrywającym na czele, ale, ale Redskins rzeczywiście grają coraz lepiej i no, spodziewam się wyrównanego meczu i ze względu na to, że mecz będzie w Waszyngtonie, chyba postawię na Washington Redskins.
Kolejne spotkanie Cleveland Browns Tennessee Titans. Mówiliśmy, w Browns Cody Kessler, w Tennessee Titans Marcus Mariota, który też, różne są plotki, też o tym wspominaliśmy, że jego przyszłość wcale nie jest tak pewna, jak może nam się wydawać. No grają z drużyną, która no, nie podkłada się pod rywala, ale w tym sezonie zwycięstwa jeszcze nie ma i pokazała, że w tych sytuacjach stykowych, kiedy już no, zwycięstwo jest tak jak tylko, tak blisko jak tylko najbliżej się da, no potrafią przegrywać. Wydaje ci się, że z Tennessee Titans mogą mieć jakieś szanse, szczególnie, że no imponująco, przynajmniej jeżeli chodzi o grę biegową, wygląda gra Titans. Prosty mecz.
Rządzi biegając, rządzi łapiąc piłki, jest w tej chwili naprawdę no, fenomenalnie dysponowanym zawodnikiem. Zresztą Cleveland muszą wygrać w tym sezonie, jak ci będzie. Absolutnie nie wierzę w to, że oni przejdą przez cały sezon bez ani jednego zwycięstwa i Tennessee Titans to taka dobra ekipa do tego, żeby wygrać, nie? Więc nie są bez szans. Z drugiej strony trudno im będzie, przynajmniej z tym rozgrywającym w tej chwili, odnieść jakieś zwycięstwo. Na pewno się nie podłożą, co do tego nie mam wątpliwości. Nie są, jeżeli miałbym wskazać na jakiś tutaj upset w cudzysłowie, to wydaje mi się, że jest to dobry kandydat, żeby Cleveland odnieść pierwsze w tym sezonie zwycięstwo.
No ja też tak po cichu myślę, że Cleveland może zagrozić ekipie Titans, no i kto wie. No myślę, że przewaga nie będzie tak wysoka, jak może się wydawać jeszcze przed spotkaniem, patrząc na bilansy obydwu drużyn. Kolejny mecz, Baltimore Ravens, New York Giants. Ekipa Baltimore wystartowała bardzo dobrze, bez porażki, 3-0, teraz 3-2. New York Giants mieli dowiązać do ostatnich swoich sukcesów, kiedy nawet walczyli o Super Bowl. Mają zadyszkę, Eli no nie nawiązuje do formy, którą już kiedyś prezentował. Wydaje się, że chyba coś nam pęka z tych silnych Giants i to spotkanie może rozstrzygnąć się nawet na korzyść Ravens, mimo że gramy w Nowym Jorku.
Tak myślę, też chyba stawiam na ekipę z Baltimore, będzie to pierwszy mecz Ravens bez Marka Trestmana. Zazwyczaj te zmiany ofensywnych koordynatorów, zresztą mamy świetny tego przykład w Buffalo Bills, odnoszą jakiś pozytywny skutek, przynajmniej na początku, że zawodnicy bardziej się spinają. Ten sygnał wysłany przez zarząd w jakiś sposób dociera również do zawodników, którzy są bardziej zmotywowani i być może ci ofensywni koordynatorzy, którzy zastępują swoich poprzedników, w tym przypadku Martin Morningweg, są w stanie no, w jakiś sposób dopasować styl gry i swojej drużyny, wykorzystać te elementy bardziej, które nie były wykorzystywane wcześniej. Spodziewam się, że będzie to jakiś taki pozytywny zastrzyk energii w przypadku na ekipę z Baltimore. Z drugiej strony gigantom zawsze no, trudno grało się przeciwko tej ekipie, która dysponuje no, jak nie było kąśliwą formacją defensywną i stawiam na Baltimore Ravens, ale zanosi się na wyrównany mecz.
No mi też się wydaje, że właśnie zdecyduje ta defensywa Baltimore. Szczególnie, że no, Eli Manning ma teraz znowu jakąś zadyszkę. Troszkę niewytłumaczalną, bo ta linia ofensywna może nie jest najlepsza na świecie, ale nie jest też najgorszą, a odbierających ma świetnych. Też zastanawia mnie gra biegowa New York Giants. W ostatnim spotkaniu to była jakaś masakra.
Że kontuzje tutaj nie pomagają. No, Rashad Jennings, nawet nie wiem czy zagra, bo mówiło się już o tym, że on wróci do gry, że wznawia treningi, ale nie wiem, czy będzie gotowy do gry przeciwko Baltimore Ravens i to jest ich najgłówniejszy problem. Tam Orleans Darkwa.
No właśnie, Darkwa miał być takim naturalnym zmiennikiem, a w ostatnim spotkaniu dostał chyba 3 piłki, ja go wstawiłem do składu, on mi 2 punkty zdobył i w ogóle nawet nie próbowano z nim jakichś akcji rozgrywać, więc no trudno wygląda ta sytuacja, jak nie ma Jenningsa, to jest rzeczywiście problem i te akcje do odczytania dla defensorów są dosyć łatwe. Kolejne spotkanie, New Orleans Saints grają z Carolina Panthers. Mówi się, że jak Drew Brees gra u siebie, to Drew Brees rządzi, jeżeli chodzi o ofensywę. Czy ta ofensywa wystarczy na będącą no, już w sporym kryzysie Carolina Panthers?
No właśnie, to kryzys, to jest słowo kluczowe tutaj. Jest to spotkanie dwóch drużyn absolutnie pod ścianą. Jeżeli którakolwiek z nich ma powalczyć o awans do playoffów, to ten mecz trzeba wygrać. Po tym meczu będziemy mieli jedną dyskwalifikację, jedną drużynę, która obudzi w sobie jakieś szanse. Myślę, że wypoczęty Breeze i wypoczęci Saints no, pokonają Carolina Panthers. Ta drużyna ma... Kiedyś, pamiętasz, było tak, że ekipa, która przegrywała Super Bowl, miała praktycznie gwarantowany kryzys i nie wejście do playoffów. Później przez kilka lat jakby ta klątwa przegranego Super Bowl została zdjęta, ale w tym sezonie Carolina Panthers to jest przykład jak z obrazka na to, że ekipy, które dochodzą daleko i przegrywają, później przechodzą do kolosalną dolinę.
I tu też nie można zrzucać wszystkiego na nieobecność Cama Newtona, nie? Bo przecież to nie jest tak, bo defensywa też nie gra jak powinna. Tak. No mamy też kontuzję biegacza, Jonathan Stewart nie jest dostępny do gry i to też jest spore osłabienie. Może wróci.
To w tym meczu Stewart ma wrócić, czytam dzisiaj, że trenował, ma wrócić już Cam Newton, który nie jest już oficjalnie w tym concussion protocol. To zazwyczaj jest taka wskazówka, która potwierdza dostępność do gry, więc... Panthers wrócą w pełni sił i obie drużyny będą super zmotywowane. Znają się doskonale i tak jak powiedziałem, ktokolwiek przegra, praktycznie przestaje się liczyć w tym sezonie. Więc stawka tego meczu jest naprawdę wysoka.
Okej, okay, w deszczu odbędzie się kolejne spotkanie Chicago Bears Jacksonville Jaguars. Na Soldier Field raczej faworytem tej rywalizacji jednak no twoje Chicago chyba nie będzie, bo Jacksonville przynajmniej potencjał na papierze ma ogromny, a czy potrafi i będzie go wykorzystać, to jest jednak druga sprawa. Sądzisz, że Chicago, no po tym ostatnich dwóch spotkaniach dobrych Hoyera nauczyło się już jego ofensywy i że będzie potrafiło zagrozić młodej defensywie Jacksonville Jaguars?
No tutaj w Chicago media spodziewają się zwycięstwa Chicago Bears. Grają na własnym terenie, mówię o Bearsach. Atak spisuje się naprawdę nieźle. No, w Indianapolis ponad 500 yardów, prawie 400 yardów samego tylko Hoyera. Gdyby nie jego fatalna decyzja w ostatniej zagrywce meczu, to prawdopodobnie Niedźwiedzie wygraliby to spotkanie z Indianapolis. Hoyer nie zauważył Alshona Jeffrey, który był no, przez nikogo nie pilnowany. Miał, nie wiem, kilka metrów wolnego miejsca i Hoyer kompletnie nie zwrócił na niego uwagi. Świetnie spisuje się Jordan Howard. Tutaj też wszystko wskazują na jego imię. Jordan, Chicago, równa się sukces. No ale to wszystko ładnie wygląda na papierze. Trzeba wziąć pod uwagę, że Jacksonville również będą wypoczęci. Oni tydzień temu pauzowali. I jest to ekipa, która ma potencjał i w ataku, i w obronie. Tego potencjału do tej pory nie wykorzystywali, ale mieli 2 tygodnie czasu, żeby przygotować się odpowiednio na Chicago, więc łatwo tego meczu wygrać nie będzie. No ale trudno nie postawić na kogoś innego niż Chicago Bears.
No tak, no tym bardziej mówię, że jednak... Trochę złapali oddechu i Howard prawie zapewnił im zwycięstwo w ostatnim meczu. No nawet na Twitterze dyskutowaliśmy, że będziesz no, miał co świętować wracając z Indianapolis, jednak nie.
Mam klątwę. Ile razy się wybieram na jakiś mecz Niedźwiedzi, zawsze Bersi przegrywają.
No może to coś w tym jest, może powinieneś jeździć na spotkania rywali, że znaczy...
No nie.
I może oni będą wtedy przegrywać, a dzięki temu Chicago będzie awansować, no kto wie. Może coś w tym jest, musisz to sprawdzić, koniecznie. Kolejny mecz Detroit Lions grają z Los Angeles Rams. Co prawda lepszy bilans mają Rams, ale chyba Lions no będą mogli im zagrozić, szczególnie, że grają u siebie. No a forma ich jest całkiem niezła i wydaje się, że to oni chyba mogą być faworytem w tym meczu.
Tak mi się wydaje. Lions mnie zaskoczyli tydzień temu, bo Lions to jest ekipa, która przyzwyczaiła nas do tego, że nieważne co się dzieje, oni tak znajdą sposób, żeby w końcu ten mecz przegrać. Tymczasem znaleźli sposób, żeby w końcu ten mecz wygrać. Wygrali szczęśliwie, jednym punktem, dali pierwszą porażkę Philadelphia Eagles, a tak wrócił do swojego wysokiego poziomu, bo atakiem, jakby nie było, stoi drużyna z Detroit. Z drugiej strony, ja ciągle obstaję przy tym, że Los Angeles Rams powinni przegrać dużo więcej meczów niż wygrać. I naprawdę przecierałem oczy ze zdziwienia po pierwszych 4 meczach, gdzie zaliczyli 3 zwycięstwa. Nie wiem, wydaje mi się, że przegrają w Detroit i wszystko wróci do normalności. Rams będą przegrywać, Lions przynajmniej u siebie będą wygrywać, zdobywając na tempo.
A propos tego, że mówisz, że Lions wygrali spotkanie w końcówce, wygrali dzięki celnemu field goalowi Matta Pratera. Co prawda Tampa Bay Buccaneers w tym tygodniu nie gra, ale chyba warto o tym wspomnieć. Rola kickera minionym tygodniu znowu nam pokazała, jak jest istotna, nie? Te spotkania, przynajmniej mówię, w Oakland Raiders, Sebastian Janikowski pokazał, dlaczego tam jest tyle lat i dlaczego kibice tak go szanują. Tampa Bay Buccaneers mieliśmy no, tego młodego kickera, który został wybrany w drugiej rundzie draftu, no i Aguayo no, nie dawał rady. Co prawda strzelił tego ostatniego decydującego zwycięstwie field goala, ale naprawdę moim zdaniem to jest poziom poniżej tego, jaki no, predysponuje kickera do gry w lidze NFL. No, powinien być zwolniony, ale broni go trochę kontrakt, bronią go też... No to, że dopiero on zaczął, no i kibice...
Broni go menedżer generalny.
No dokładnie, no.
Ogień krytyki, no druga runda draftu, kicker, którego trzeba odbić, bo nie trafia 50% field goali. Come on man, jak mówią tutaj w ESPN.
Dokładnie. Kolejne spotkanie to Pittsburgh Steelers, Miami Dolphins. W słynnej frytkownicy Steelers będą grali w deszczu. Twoim zdaniem to będzie trudność dla nich i może mniejszy wymiar kary w związku z tym dla Miami Dolphins? Czy sądzisz się ostrego strzelania?
Myślę, że nie. Myślę, że podobno deszcz nie przeszkadza graczom w futbolu tak bardzo jak na przykład wiatr. Wiatr jest takim głównym nemesis futbolistów. Natomiast kiedy pada, okej, można się do tego dopasować. Zresztą Steelers, jeżeli nie będą grali świetnie w powietrzu, będą grali świetnie po ziemi. Nie? Masz aż za dużo opcji do wyboru, jeżeli jesteś ofensywnym koordynatorem Pittsburgh Steelers. I Miami, który jest ewidentnie w kryzysie, który nie potrafi znaleźć swojej tożsamości ani w ataku, ani w obronie, nie ma mowy, żeby byli w stanie przeciwstawić się Steelers.
Dokładnie, tym bardziej, że gracze z Pittsburgha przyzwyczajeni są też do takiej gry, bo oni często grają w podobnych warunkach u siebie w domu, więc to nie powinno być wielki dla nich problem. Łatwe zwycięstwo, chyba tutaj najłatwiej mi wytypować w tej kolejce, jeżeli chodzi o rezultat spotkań. Kolejny mecz wydawałoby się przed sezonem świetny. Cincinnati Bengals grają z New England Patriots, będzie świetne widowisko, ale w tym sezonie widzimy, jak defensywa Bengals jest dziurawa, jak ofensywa ma mnóstwo problemów. A Patriots nakręceni powrotem Toma Brady'ego, ale nie tylko, bo i Bennett, twój dobry znajomy z Chicago Bears, złapał drugie życie w Patriots. Wrócił Gronk. No jest naprawdę taka masa świetnych zawodników Patriots, jeżeli chodzi o ofensywę, że no nie widzę sposobu, w jakim defensywa Bengals mogłaby ich zatrzymać. I spodziewam się, że znowu Tom Brady około 400-450 yardów rzuci, jakieś 3-4, 5 może więcej nawet przyłożeń. To jest piękna maszynka i wydaje się, że Patriots będą gonić do playoffów to na pewno, a może nawet dalej.
Nie wiem, czy aż tak wydajny będzie Tom Brady, ale nie ma wątpliwości, że wygrają to spotkanie. Cincinnati tanie nie sprzeda skóry, chociaż coś niedobrego dzieje się z informacją defensywną. Przecież obroną stała przede wszystkim Cincinnati Bengals. Mówi się o kontuzji Phila. Chociaż Phil podobno będzie gotowy do gry i tak naprawdę jeżeli przykryjesz AJ Greena, jeżeli wyłączysz go z gry, to nagle Cincinnati Bengals nie potrafi zdobywać jardów, nie potrafi zdobywać punktów. To zadanie wydaje się być odpowiednio proste dla Billa Belichicka.
A co powiesz o tym renesansie formy, jeżeli chodzi o Bennetta? No już mówiliśmy, że on praktycznie poza futbolem nielubiany przez różnych trenerów, miał też swoje historie. Przyszedł do Patriots, podporządkował się im warunkom Billa Belichicka i wydaje się, że to chyba no, jest maszynka. Tak jak kiedyś z Aaronem Hernandezem jeszcze w dawnych czasach.
W mojej opinii to jest jeden z lepszych i bardziej przestronnych tajendów. Widzę, świetnie łapie, świetnie blokuje. Problem jest tylko z motywacją, z zaangażowaniem. On, kiedy był tutaj w Chicago, to był zawsze ostatni zawodnik, który podnosił się z boiska, kiedy upadał. No, ostatni przychodził do huddle. Zawsze było widać taki grymas i zadowolenia. Być może ze względu na sytuację w Chicago Bears. On chyba dziś będzie emitowany na ESPN-ie taki wywiad z oboma braćmi Bennettami. Z Martellusem i z Michaelem Bennettem, gdzie jadą równo po lidze NFL, po Rogeru Goodellu, no i przede wszystkim Martellus bardzo mocno krytykuje Chicago Bears i Jay Cutlera. On jeszcze kilka miesięcy temu powiedział, że byłby dużo lepszym zawodnikiem, miałby lepsze statystyki, gdyby nie grał z najgorszym rozgrywającym w lidze, czyli Jayem Cutlerem. Carter szybko mu odpowiedział, ma nadzieję, że Tom Brady będzie robił lepszą robotę niż on w Chicago. No i na razie na to wychodzi. Na razie wygląda to w ten sposób, że to połączenie, to connection między Bradym a Bennettem funkcjonuje doskonale. Myślę, że rola Bennetta będzie odrobinę spadać z tygodnia na tydzień. Będzie rosła rola Roba Gronkowskiego, ale Bennett pozostanie bardzo ważną układanką, bardzo ważnym elementem tej układanki.
Wiesz co, też fajny tekst czytałem chyba na ESPN-ie, że trener Belichick próbuje ich nawet razem wprowadzać w akcję, że to nie jest tak, że oni się wymieniają, tylko razem grają podczas jednego snapu, jeden blokuje albo dwóch wychodzi na pozycję i naprawdę ci defensorzy się gubią, bo kiedy przykryją podwójnie Roba Gronkowskiego, wtedy pojedyncze krycie ma tylko Bennett i sobie z tym radzi. No, warunki ma zarówno jeden, jak i drugi wyśmienite do gry w futbol, więc to jest naprawdę ciekawa maszynka i te ustawienie z dwoma tightendami naprawdę w tym ostatnim przynajmniej spotkaniu robiło furorę.
To znaczy trudna sytuacja dla linebackerów i dodatkowo, jeżeli quarterback po krzewie Toma Brady będzie widział, że najlepsza opcja w tej sytuacji to akcja biegowa, no to Tommy graj, z dwoma tightendami super się biega, bo jest to dodatkowa, podwójna para rąk do tego, żeby blokować dla running backów, więc takimi tightendami Josh McDaniels może robić w New England Patriots naprawdę wszystko, będą niesłychanie trudne zatrzymania.
Okej, przyspieszamy spotkanie o 22:05 Kansas City Chiefs, Oakland Raiders. No, Raiders na prowadzeniu w swojej dywizji grają z Kansas City Chiefs, która miała urlop. Twoim zdaniem tutaj drużyna Raiders może mieć większe problemy z Chiefs, bo do tej pory dosyć miała takich... Wielu mówi, że to spotkania były, fakt, że wygrane, ale przeciwnicy nie byli z najwyższej półki. Czy Chiefs to jest już ta najwyższa półka?
Może nie najwyższa, ale już wyższa. Zdecydowanie poprzeczka będzie zawieszona odrobinę wyżej. Oakland wcale nie są na straconej pozycji. Doskonale się znają z Kansas City Chiefs, wiedzą, czego się po nich spodziewać. No i Oakland cieszy mnie to bardzo, że to jest jedna z tych drużyn, która nie zawodzi, po której spodziewaliśmy się wiele i wygrywają te spotkania. Nie będzie im łatwo przeciwko Kansas City ze względu przede wszystkim na defensywę. O ile Chiefs z niepewną sytuacją na pozycji running backa, bo tam nie wiadomo, co będzie się działo tak naprawdę z Jamarem Charlesem. O ile zagra, to ile dostanie piłek. Ale Smith również nie jest jakimś rozgrywającym, którego trzeba się specjalnie obawiać, więc główną siłą będzie formacja defensywna i myśl szkoleniowa Andy'ego Reida, więc będzie odrobinę trudniej, ale Oakland powinno wygrać. No, nie takie drużyny już pokonywali tym sezonem.
Wiem, że masz Latavius'a Murray'a w drużynie fantasy. Twoje korzyście będzie to, że Latavius też prawdopodobnie już nie zagra w spotkaniu z Chiefs. Do tej pory nie trenuje. No, mówi się, że jeszcze coś może się zmienić do niedzieli, ale wątpię, żeby on się pojawił na boisku. No, ciekawe spotkanie. Ja stawiam oczywiście serducho za Raiders, no ale myślę, że to spotkanie może sprawić, że sporo włosów będę miał mniej na głowie, bo te nerwy szykują się ogromne. Kolejne spotkanie Atlanta Falcons, Seattle Seahawks. Tutaj mamy pojedynek przede wszystkim Jonesa i Richarda Shermana. Tak będzie prawdopodobnie firmowany ten też pojedynek. Jak myślisz, czy gospodarze z Seattle skończą ten piękny sen Atlanty Falcons, czy jednak nie?
Myślę, że tak. Myślę, że wszystko dobrze to się inaczej. No. Atlanta Falcons naprawdę fenomenalnie rozpoczęła ten sezon, ale oni równie pięknie rozpoczęli zeszłoroczny sezon i później musieli zmierzyć się z rzeczywistością. Seahawks to będzie idealny test dla nich, bo Seahawks jakby nie było należą do ścisłej czołówki formacji defensywnych Blizzard. Atlanta Falcons z kolei są niekwestionowanym numerem jeden, jak chodzi o atak w NFL. No, zapowiada się świetny mecz, ale wydaje mi się, że na tym bardzo trudnym stadionie, przede wszystkim ze względu na trudne warunki gry, faworytem będą Seattle Seahawks.
A propos trudnych warunków gry, kolejne spotkanie Dallas Cowboys gra z Green Bay Packers na Lambeau Field. No chyba to dla mnie będzie przynajmniej spotkanie kolejki. Żałuję, że jest w tym samym czasie co Oakland Raiders, bo nie będę mógł się skupić na tym, jak poradzi sobie Dallas Cowboys w końcu z bardzo dobrą defensywą Green Bay Packers, coraz lepszą wydaje się. I chyba to będzie też spotkanie takie weryfikujące przynajmniej w jakimś stopniu siłę Cowboys. Wydaje ci się, że oni mogą tutaj stracić zwycięstwo z Green Bay Packers? Jak widzisz ten mecz?
Popatrz do czego doszło, kiedy analizując grę Green Bay Packers musimy chwalić ich mocną defensywę. To stało się z atakiem tej drużyny. Naszpikowanym przecież w pierwszej wielkości, począwszy przecież od rozgrywającego. No ale ta machina nie funkcjonuje na pełnych obrotach. Teraz nie wiadomo jeszcze, co się dzieje z Eddie Lacy. Mówi się o kontuzji kostki. Lacy ma zagrać podobno, ale czeka, jak będzie dysponowany. Trudno liczyć znowu na eksplozję talentu Randalla Cobb. Wydaje mi się, że to był raczej przypadek niż reguła na ten sezon. Więc Green Bay Packers, żeby wygrywać, będą potrzebowali dużej pomocy formacji defensywnej. Z drugiej strony wydaje mi się, że ekipa z Dallas, no już czas na porażkę. I wydaje mi się, że to będzie trudna wyprawa na Lambeau Field. Nie jest to miejsce, gdzie gra się najlepiej drużynie, która jest przyzwyczajona do na takich sterylnych warunków gry w hali. Więc wydaje mi się, że Green Bay Packers powinni być wystarczająco mocni, żeby pokonać Daka Prescotta i Dallas Cowboys, nawet jeżeli na boisku pojawi się Dez Bryant.
No właśnie, ale tu jeszcze dużo się mówi o tym, że Jordy Nelson, mimo tego, że ma całkiem niezłe statystyki, to jednak też tych sporo piłek upuszcza, nie? Że to już nie jest ten Jordy, który nas czarował jeszcze przed kontuzją, no i teraz ma problemy. W ostatnim spotkaniu chyba takie trzy dosyć proste piłki upuścił.
No, on złapał bodajże dwie piłki. Mnie akurat to bardzo cieszy, bo grałem w zeszłym tygodniu przeciwko Jordiemu Nelsonowi w Fantasy Football. No niestety złapał przyłożenie i to w zasadzie dobiło moją drużynę w zeszłym tygodniu, ale oprócz tego Nelson stanie, przynajmniej ze statystycznego punktu widzenia. Owszem, on ciągle jest bardzo groźnym zawodnikiem, ale coś w tym jest, w tym, o czym powiedziałeś, że po kontuzji Jordy Nelson to tak naprawdę połowa Jordiego Nelsona, do którego byliśmy przyzwyczajeni wcześniej.
Może jeszcze jest trochę zardzewiały, może potrzebuje trochę tych minut i starć, bo w preseason też pamiętajmy, że on nie grał, więc może jeszcze to troszeczkę musimy poczekać, aż wróci do pełni formy. No ale tak jak mówię, wydaje mi się tutaj, że Dallas Cowboys mają swoje argumenty, przede wszystkim gra biegowa i czy będą potrafić to zatrzymać defensorzy Packers, to zdecyduje. Zobaczymy spotkanie, no bardzo, bardzo ciekawe, polecamy wszystkim. Raczej z takich emocji nie możemy oczekiwać w kolejnym spotkaniu, które zamykać nam będzie niedzielę z futbolem, czyli Indianapolis Colts, Houston Texans. Wydaje się, że no zarówno jedna, jak i druga drużyna jest targana problemami. Co prawda Andrew Luck może odmówić zdrowaśkę w podziękowaniu, bo J.J. Watt nie zagra. No ale to chyba i tak nie sprawi, że Colts będą jakieś mieli większe szanse. Wydaje się, że to spotkanie powinno być na korzyść gospodarzy, czyli Houston Texans.
Też mi się tak wydaje. Bardzo ciekawi mnie postawa Brocka Osweilera w tym meczu, który zagrał ostatni weekend naprawdę fatalny mecz. I wszyscy zaczynają krytykować Houston Texans za pozyskanie go, za zaoferowanie mu tak dużych pieniędzy. No nie jestem zbawicielem Houston Texans i ekipa pokroju Indianapolis Colts to może być no, takie idealne lekarstwo na tą chorobę. Bo przeciwko słabiutkiej formacji defensywnej Colts, przeciwko której Brian Hoyer rzucił prawie 400 yardów, no Brock Osweiler, który zarabia kolosalne pieniądze, w NFL, który aspiruje do tego, żeby być franchise quarterback w Houston, powinien spisać się naprawdę nieźle. Bardzo ciekawi mnie również pozycja Lamara Millera, który ostatnio jest no, wyłączany, tylko dosyć systematycznie. Miał być taką bestią, miał być jednym z najlepszych running backów w lidze. Tymczasem no, jest daleki od tego, żeby konkurować z tymi najlepszymi w tym sezonie.
No tak,
Z drugiej strony mamy Indianapolis Colts, którzy cudem na własnym terenie no, w dramatycznych okolicznościach wygrali ze słabymi Chicago Bears na wyjeździe przeciwko Houston Texans, którzy są no, bez dwóch zdań lepsi od niedźwiedzi. Nie będę mi raczej zbyt wiele do powiedzenia.
No tak naprawdę receptę na ofensywę Indianapolis Colts no, możemy napisać już, czyli zatrzymanie Hiltona. Jeżeli to się uda, no to ta drużyna nie ma tak naprawdę argumentów i nie ma czym zdobywać te punkty po prostu. Na deser mamy spotkanie Arizona Cardinals z New York Jets. Wydaje się, że to spotkanie powinno nam przynieść sporą ilość punktów i chyba Arizona Cardinals wyjdzie na bilans 3-3.
Zagra już Carson Palmer, który no, nie odczuwa już concussion, to jest bardzo pozytywna rzecz. I w zasadzie no, jego powrót na boisko był bardzo potrzebny tej drużynie. David Johnson jest klasą samą dla siebie i stanowi no, chyba w tej chwili w największym stopniu o sile ofensywy tej drużyny. I tutaj no, w zasadzie pytanie będzie dotyczyło, jak zagra Ryan Fitzpatrick, czy otrzęsie z siebie tą klątwę rzucania samych tylko interception w meczach. Jets zagrają na dodatek bez Erika Deckera, którego nie zobaczymy już do końca tego sezonu. Przeszedł operację i parku, która wykluczy go z gry już do końca tegorocznych rozgrywek. No, faworytem są Cardinals, którzy potrzebują zwycięstwa do tego, żeby włączyć się do walki o awans do playoff, żeby nawiązać przynajmniej jakąś rywalizację z Seattle Seahawks o triumf w NFC West. Jets będą mieli bardzo trudne zadanie w spotkaniu.
Tym bardziej, że Forte, który był tą no, pierwszą bronią Jets, też już się wypala i widać, że to obciążenie, które ma w ostatnich spotkaniach, no, nie działa na niego dobrze i tak jak już też wspominaliśmy w Pick Six, to nie sprawi, że ten zawodnik będzie wieczny. Spotkanie na spotkanie gra coraz gorzej. No akurat chyba w tym meczu, w tym zestawieniu przeciwko defensywie Cardinals odpoczynku mieć nie będzie i to spotkanie wydaje się dla niego trudne. Chciałbyś jeszcze, Łukasz, coś dodać a propos tego tygodnia, bo też jeszcze a propos informacji z Chicago. Przed sekundą przeczytałem, że Kevin White jest już po operacji.
Tak, i Kevin White raczej nie zagra w tym sezonie. Chicago wpadło w taką trochę pułapkę, bo mają w tej chwili na injured reserve dwóch kluczowych zawodników. Jest tam Kyle Fuller, który był wzięty w pierwszej rundzie draftu bodajże 3 lata temu, cornerback, który no, wychodził w podstawowym składzie. I właśnie Kevin White, tylko jeden z tych zawodników będzie mógł wrócić do gry. I kto wie, czy taką ofiarą właśnie zrządzenia losu dwóch poważnych kontuzji nie będzie Kevin White. To dobrze dla Camerona Meredita. Świetnie spisał się w meczu przeciwko Indianapolis Colts. Zawiódł trochę Eddie Roya, więc to na Meredita i na Zacha Millera spadnie ciężar prowadzenia gry. No tak jak powiedziałeś, będzie to bardzo fajny tydzień. Mamy już szósty tydzień rozgrywek. No, zbliżamy się do połówki sezonu. No i Liga NFL chyba nigdy nie będzie rozczarowywać. Tygodnie na tydzień będziemy mieć fenomenalne mecze i sytuacje, których nie jesteśmy w stanie się.
Okej, to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie, że byliście z nami. A przyjemność poprowadzenia kolejnego Pick Six miał dla Was duet Łukasz Dudka.
Dzięki piękne, do usłyszenia.
I Karol Potaś. Trzymajcie się, cześć.
Prawa dźwiękowa Pick Six została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel@pachelski.pl